Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 19 Zulhijja 1447 roku po Hidżri, albo też Septimo Dies Maji, Anno Domini Bis Millesimo Vicesimo Sexto. Państwa, dziękuję za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie. Proszę pamiętać, że szczególnie w pierwszej godzinie każda reakcja Państwa, każdy komentarz, kciuk, dialog wewnętrzny, możecie Państwo robić, to bardzo poprawia zasięgi, prawda? No i oczywiście buduje świadomą społeczność. Dziękuję za wsparcie na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Witam wśród patronów, sponsorów Blady 268, Marta Keller, Paweł Kat, Krystian Kołosowski, Katlin Norway, Wini 2811 i dwóch anonimowych darczyńców. Przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę. Jeżeli Państwo macie firmę, chcecie mieć firmę, jesteście potencjalnymi reklamodawcami, bardzo proszę o kontakt. Kontakt w sprawie reklamy jest w opisie odcinka. No i oczywiście, proszę Państwa, mamy teraz dwie reklamy. Otóż tak, pierwsza. W czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. No i proszę Państwa, druga reklama, otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest dwuletnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DER5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, na wstępie podsumujemy sobie, co dzisiaj będziecie, o czym będziemy dzisiaj mówili w odcinku. Otóż no po pierwsze opowiemy sobie o kulisach negocjacji Iran-Stany Zjednoczone. Mamy trochę więcej danych, mamy przecieki z Pakistanu, także wiemy, że prawdopodobnie porozumienie jest bliżej niż było. Zresztą tak samo to oceniły rynki, prawda? Ropa znowu spadła i to znacznie. Po drugie opowiemy sobie o tym, jak wojna rujnuje Azję, ale buduje Chiny i to buduje tą potęgę chińską w bardzo nieoczekiwanym miejscu, naprawdę takim, że też się zdziwiłem, więc to jest naprawdę duża ciekawostka, w jaki sposób Chiny, przez przypadek prawdopodobnie, ale też dzięki sprytnej polityce, budują w tej chwili swoją pozycję w Azji i to jeszcze budują ją również na przyszłość. Opowiemy sobie, proszę Państwa, o tym, jak republikanie i demokraci zmieniają kurs w sprawie państwa położonego tam, gdzie chce, że jednak tutaj ten... I opowiemy sobie też o pewnych motywacjach, które tam się pojawiły, też bardzo ciekawe. Szczególnie wśród demokratów, dlaczego tak się dzieje, bo to, że się dzieje, no to wiemy, ale dlaczego, to jest już pewna tajemnica. Opowiemy też sobie o Rubio w Watykanie, prawda, powstaje pytanie, czy tam będzie Canossa, czy też nie. Opowiemy sobie o Unii Europejskiej, o tym, że Unia Europejska nie dogadała się w sprawie umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Trump grozi wprowadzeniem karnych ceł na samochody europejskie, jak się nie zgodzą, no ale się nie zgodzili. Powiemy sobie również o tym, jak znowu JNIM, prawda, czyli Al-Kaida, atakuje w Mali, tym razem więzienie i blokuje dostawy żywności do stolicy, czyli do Bamako. I ostatnia sprawa to są jeszcze z aresztowaniach w Syrii uzbeckich bojowników, a przy okazji dowiedzieliśmy się mniej więcej, ilu jest również bojowników ujgurskich na terenie Syrii. To jest mniej więcej taka liczba, jaką kiedyś podawano, więc ona się cały czas zgadza. Także mam nadzieję, że to Państwa zainteresuje. No to w takim razie zaczynamy. Proszę Państwa, no zaczynamy, tak? Iran, Stany Zjednoczone, kulisy negocjacji, czy Trump wznowi wojnę? Proszę Państwa, mamy informacje całkiem dobre, bo z Pakistanu, dotyczące tego, jak wyglądają w tej chwili umowy, rozmowy, bo to jeszcze nie umowy, tak? I w jaki sposób strony ze sobą rozmawiają. Powiem Państwu tak, że w tej chwili Iran rozważa nową propozycję USA dotyczącą zakończenia no, trwającej już blisko ponad 2 miesiące, 2,5 miesiąca wojny. Co więcej, mamy potwierdzone informacje z Pakistanu, że Chiny również dołączyły się do globalnej presji na zakończenie konfliktu. To jest tak, że Waszyngton wysłał jednostronicowe memorandum, MOU. Właśnie tak jak Państwu kiedyś mówiłem, to mam pewną satysfakcję, bo trafiłem znowu, że prawdopodobnie zostanie właśnie nie zawarta wielka umowa, tylko zostanie podpisane memorandum, które jest deklaracją woli, prawda? Czyli Trump będzie mógł mówić, że wygrał, prawda? Bo tam będą tak ogólne sformułowania, żeby każdy mógł je interpretować po swojemu. Powiedzmy, Iran będzie miał też coś obiecane i też nie wiadomo, czy będzie dotrzymane. W każdym razie wojna się zakończy, a potem jeszcze będą negocjacje dopiero nad umową, które mogą trwać najbliższe 50 lat, tak? Także taki pomysł na wyjście z tego impasu wcale nie jest zły, chociaż wszystko zależy oczywiście od sformułowania tego memorandum. Więc nic, co prawda jest tak, że jeżeli zostanie to zaakceptowane, to dojdzie do stopniowego otwarcia cieśniny Ormus, zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów, to jest jedna rzecz. Oczywiście to jeszcze nie zostało uzgodnione, natomiast to, co jest ważne, to to, że negocjacje dotyczące tego irańskiego programu nuklearnego nie znajdują się w tym etapie, tylko tak jak zresztą Iran chciał, odbędą się, czy są zapowiedziane w dalszej części procesu. No prawdopodobnie jeszcze w tym dokumencie znajduje się prawdopodobnie, bo tam już kolejne wersje, znaczy tyle wersji krążyło, że nie wiadomo, czy ta, którą kolejna sobie krąży, czy ona jest tą najbardziej aktualną, czy tą sprzed 3 dni na przykład. Więc tutaj ja się zastrzegam, więc nie będę cytował, bo nie chcę Państwu podać starej wersji. Ale to, co wiadomo na pewno, to to, że tam się ma znaleźć jakieś zobowiązanie generalnie Iranu, że Iran uroczyście zapowiada, że wyrzeka się i nie będzie konstruował broni atomowej. To jest to najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że Iran takie deklaracje bez żadnego problemu składał przez ostatnie parę lat, a już na pewno w czasie tych negocjacji wcześniejszych, a i jeszcze tych wcześniejszych przed ubiegłoroczną wojną 12-dniową, więc powiedzmy sobie, nowum w tym wszystkim jest to, że po tej całej wojnie wracamy do punktu wyjścia i ten punkt wyjścia jest uznawany za zwycięstwo. Takie jak na przykład Trump na przykład twierdzi, że wielkim zwycięstwem będzie odblokowanie cieśniny Ormus, pomimo tego, że no, wszyscy ci, którzy nie noszą czerwonych czapeczek, tak, to wiedzą o tym, że przecież cieśnina była odblokowana, zanim Trump rozpoczął wojnę i teraz została, jest stary dowcip z kozą, Państwo znacie, prawda, to nie będę go powtarzał. W każdym razie plan obejmuje również postanowienia dotyczące zniesienia sankcji wobec Iranu oraz moratorium na program właśnie wzbogacania uranu. To moratorium jest iluśletnie, prawdopodobnie 15-letnie. Tutaj też, no jeszcze wszystkie warunki oczywiście mogą pójść do kosza, jeżeli nie uda się osiągnąć szerszego porozumienia nuklearnego. Czyli to może zostać, czyli może być tak, że jeżeli nie dojdzie do tego porozumienia szerszego, to po prostu Iran sobie wróci do tego, co robił. Więc tak samo wracamy do punktu wyjścia. Czyli to, co Trump napsuł, teraz próbuje się naprawić, natomiast ta naprawa oznacza powrót do tego, co było przed wojną lub czegoś bardzo podobnego. Zresztą tak na marginesie powiem Państwu, to biedny Rubio był, ponieważ Rubio musiał, zresztą opisuje dzisiaj właśnie bardzo fajnie amerykańska prasa, że jest to, że jak gdyby ujawniła się niewdzięczna część pracy jako minister spraw zagranicznych u Trumpa, ponieważ on coś powiedział, a 3 godziny później Trump mówił zupełnie coś innego. Więc jeżeli chodzi właśnie, no natomiast to, co ciekawego jeszcze Rubio powiedział, już temu Trump nie przeczył, to on powiedział coś takiego, że no największym sukcesem będzie, że celem w tej chwili, celem jest doprowadzenie do powrotu do tego, co było. Także to dziennikarze oczywiście tam się przeturlali ze śmiechu z tego powodu, no bo no właśnie dowcip z kozą, tak? Więc krótko mówiąc, Stany Zjednoczone mają zakończyć kampanię wojskową, znieść blokadę cieśniny Ormus. Trump jeszcze napisał, zakładając, że Iran zgodzi się na to, co zostało uzgodnione, co jest być może zbyt daleko idącym założeniem. Nie wiadomo, co zostało uzgodnione. Powiedział, jeśli się nie zgodzą, rozpoczną się bombardowania, które niestety będą miały znacznie większą skalę i intensywność niż wcześniej. No więc Trump powiedział też, że jest za wcześnie, aby myśleć o rozmowach twarzą w twarz. Tutaj New York Post, prawda, zrobił wywiad z Trumpem, więc to jest z New York Posta. Co więcej, na spotkaniu w Pekinie chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi wezwał Araghchiego i to jest, bo wczoraj mówiliśmy o tym, że była ta wizyta, ale nie wiadomo o czym rozmawiali. No oprócz tego, prawda, że wiadomo o pogodzie, pokoju i smaku herbaty, natomiast pewnie został poczęstowany herbatą, jak znam Chińczyków. W każdym razie od razu Państwu powiem, że najcudowniejsze, przepraszam, to jest taka dygresja, jak na tych wszystkich oficjalnych przyjęciach, a byłem na wielu w Chinach, goszczony przez różnych oficjeli. Jak Państwo podają później herbatę albo jest jakiś raut, gdzie jest powiedzmy 45 rodzajów herbaty i tam obok są te czajniczki. Oczywiście opisane po chińsku, czyli w języku mi jeszcze nieznanym, choć będę się starał, żeby był znany. I tak naprawdę nie wiadomo, co tam zostało zaparzone tak naprawdę. No jakieś zioła, no trzeba założyć, zioła są dobre. Jak Macron kiedyś wypił te zioła, to potem ciągle dzwonił do Xi Jinpinga, zakładam, że po jeszcze. W każdym razie, no wracając w każdym razie adrem, więc teraz już wiadomo, o czym Wang Yi rozmawiał z Arakchim. Tutaj Wang Yi powiedział coś takiego, że wezwał Arakchiego do kontynuowania negocjacji i powiedział, że wznawianie działań wojennych jest niewskazane. Więc no, po tej informacji, co cena ropy Brent spadła o ponad 10%, w tej chwili już poniżej $100 za baryłkę, to jest po raz pierwszy od końca kwietnia. Więc jak ktoś Państwo zatankował, to może pojedzie w ramach gwarancji i może stacja benzynowa przyjmie z powrotem. Zareklamujcie, prawda, że wasz silnik twierdzi, że to nie smakuje. W każdym razie, szczególnie jeżeli to nie jest ropa Brent. W każdym razie, no wiadomości o tym przełomie pojawiły się w tej chwili, kiedy Trump znalazł się pod rosnącą presją, żeby zakończyć wojnę. Zamknięcie Ormuzu zablokowało, no oczywiście wiemy, kluczowy punkt tranzytowy dla globalnych dostaw energii. Wzrost cen benzyny powyżej $4,5 za galon, a tak naprawdę już tam prawie do 4,70 czy 4,90 na stacjach oczywiście dochodzi, no bo to nie jest koniecznie w hurcie, spowoduje wielką presję, i to jest udokumentowane już, wielką presję Partii Republikańskiej na Trumpa. Chociaż wybory w Indianie na przykład teraz były, znaczy takie te primaries u Republikanów, jak rozumiem, no pokazały, że Trump, jak gdyby, znaczy, że presja Trumpa na, ponieważ on tam wskazuje ludzi, którzy mają być wybierani, żeby obsadzać swoimi ludźmi stanowiska, i tam zdaje się wygrał. Co oznacza, że jego wpływ na Partię Republikańską cały czas jest bardzo, bardzo duży. Czyli co powie, to oni robią. Pomimo tego, że wydawałoby się, że te no, odznaki buntu jakieś tam są, niezadowolenia są, może wśród elektoratu, natomiast nie w aparacie partyjnym. W państwie położonym tam, gdzie chce, porozumienie wywołało konsternację. Rząd Yahoo, Natana, a tak przy okazji, proszę Państwa, AI nauczył się już tego skrótu, więc trzeba będzie wybrać jakiś inny. Była propozycja Wahapiachu, co nie jest złym przydomkiem. W każdym razie chciał całkowitego pokonania Iranu, likwidacji jego programów nuklearnych, rakietowych i milicji tych zastępczych, jak to się nazywa, czyli Jabollahu, Humusu, Kataib, Jabollah, prawda, i innych. Tutaj minister energii tamtego kraju, Eli Cohen, powiedział, stanowisko państwa położonego tam, gdzie chce, jest takie, że presja musi być kontynuowana. To dla Radia Armii powiedział, jeśli Iran nie zaakceptuje wszystkich żądań USA w porozumieniu z państwem położonym tam, gdzie chce, to oczywiście należy podjąć działania, uderzyć się na Iran i kontynuować ciosy gospodarcze i militarne. Uważam, że musimy kontynuować działania z pełną mocą albo do momentu spełnienia wszystkich warunków, albo do momentu złamania reżimu. No więc Trump we wtorek zawiesił inicjatywę militarną, w zasadzie to powiedział, że ona się skończyła. Musimy pamiętać jeszcze tutaj o tym, tą gwiazdkę zawsze mieć, że oni nie mogą zaczynać, znaczy mówić, że wznawiają wojnę, no właśnie. Bo kongres domaga się w takiej sytuacji jak gdyby swoich praw z tej ustawy z 1973 roku, która nakazuje prezydentowi po 60 dniach proszenia kongresu o przedłużenie zgody na wojnę albo przedstawienia planu wycofania się, czyli zakończenia. Więc Trump tego uniknął, twierdząc, że jest rozejm. No to już nie ma wojny, więc nie ma o czym mówić. No ale teraz próba każdej wznowienia, tylko powstaje pytanie, czy wznowienie będą też liczyli jako reset, prawda? Czyli od zera znowu kolejne 60 dni. W każdym razie plan, również Trump zawiesił kolejną inicjatywę militarną, czyli projekt Wolność, który potrwał tak naprawdę jeden dzień, co spowodowało starcia z Iranem, ostrzał rakietowy Emiratów. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wiarygodność, ale to jest bardzo ważna rzecz. bo tutaj Państwo mogliście live'a wczorajszego nie oglądać. W związku z tym dla tych, którzy nie oglądali, to chciałem, to jest istotne. Otóż przeanalizowano komunikaty irańskie, przynajmniej te dotyczące zniszczeń baz amerykańskich w czasie tego pierwszego miesiąca walk. Sprawdzono to z punktu widzenia również porównania zdjęć, które opublikował Iran, potem ze zdjęciami z satelitarnymi już amerykańskimi, pobranymi jeszcze z Kopernikusa. Tam usiedli do tego specjaliści właśnie od analizy zdjęć satelitarnych. To przeprowadził Washington Post. Wcześniej CNN podawało, a potem Washington Post przeprowadził. Różnice są mikroskopijne między tymi dwiema analizami, ale jedna konkluzja jest ważna. Okazuje się, że żadne ze zdjęć irańskich, ani tych komunikatów dotyczących ataków na bazy nie został zmanipulowany. To po pierwsze, wbrew propagandzie, która wtedy mówiła, że tam praktycznie w nic nie trafiono, notabene ci żołnierze na szczęście zostali ewakuowani właśnie do hoteli pobliskich, które notabene Iran zaatakował, to przedstawiano jako ataki na cele cywilne. No to były cele, to był cel cywilny, w którym mieszkali żołnierze bazy, więc ich zdaje się tam dalej przesuwano od tych baz jeszcze. Ale to nie o tym chciałem powiedzieć i że skala zniszczeń jest porażająca, jak tam piszą, to znaczy wielokrotnie większa niż zakładano. Znaczy niż spodziewano się w ten sposób, albo niż sugerowała propaganda. Między innymi chyba dlatego właśnie, Państwo pamiętacie, Trump zakazał wtedy publikacji tam przez przynajmniej 30 dni zdjęć satelitarnych z Zatoki, po to, żeby no, nie można było no, chociażby się tego dowiedzieć. No, teraz się dowiedzieliśmy, ale to nie jest clue tego, bo tam czy trafili taką czy inną bazę, to znaczenie ma dla nas akurat mniejsze. Natomiast no, jedna rzecz jest istotna, dotycząca wiarygodności irańskiego komunikatu. Bo to jest jak gdyby dla mnie przynajmniej istotne, że ja też nie podawałem w ogóle tych zdjęć również na Twitterze, uznając, że ja nie jestem w stanie w żaden sposób zweryfikować ich autentyczności. Mogą być prawdziwe, mogą być nieprawdziwe. Państwa w stanie wojny nie takie cuda, prawda, publikowały a propos ducha Kijowa czy tym podobnych, czy wyspy węży najlepsza była zawsze. I natomiast okazało się, że te wszystkie te komunikaty, i to Washington Post przyznał, że wszystkie te komunikaty irańskie, przynajmniej te dotyczące tych zniszczeń, były prawdziwe. No i tam podano całą tą listę, prawda, cała litania jest tego, gdzie i co zostało trafione. No to też jest, to jest wielka lista i rzeczywiście i systemy radarowe amerykańskie, i systemy łączności satelitarnych, i te takie najdroższe radary, prawda, i uwaga, baterie Patriot w Bahrajnie zostały też zniszczone, czego w ogóle nikt o tym nie mówił. Wyjątkowo precyzyjne uderzenia i wyjątkowo celne uderzenia, też to Washington Post przyznaje, że też Amerykanie nie spodziewali się takiej, no bo to, proszę Państwa, to już jest wyższa szkoła jazdy, no technologicznie, prawda, żeby jednak trafić w ten punkt, zakładając jeszcze zakłócanie GPS-a, prawda, i tak dalej, i różnych inne tam środki walki elektronicznej, a pomimo tego te rakiety trafiały w to, co chciały. Więc dla mnie, dlatego Państwu o tym opowiadam, żebyście wiedzieli, że co prawda komunikat na przykład, który był potem podawany, to też jest ciekawostka takiej manipulacji, że komunikat irański, który no, najpierw był wydany po persku, został przetłumaczony na język arabski, ale w bardzo specyficzny sposób. To znaczy, ja mówię o tym ostatnim właśnie, tym projekcie Wolność, że te dwa okręty amerykańskie zostały trafione rakietami, prawda? Otóż w komunikacie perskim, tym oryginalnym, jest powiedziane, że ostrzelano dwiema rakietami okręty, czy rakietami dokładnie mówiąc, te dwa okręty amerykańskie, które się wycofały. No więc, a przetłumaczono to moim zdaniem celowo manipulując właśnie, że trafione, no bo jak trafione, no to pokażcie to trafione, prawda? Więc no tak a propos wojny informacyjnej, więc i różnych manipulacji. No później to poprawiono, no ale już kogo to obchodzi, że poprawiono ten komunikat tam po paru godzinach. Więc to a propos właśnie tego projektu Wolność mi się tak nasunęło. W każdym razie Trump powiedział, że decyzja o wstrzymaniu projektu Wolność, prawda, została podjęta na prośbę Pakistanu, który, to zawsze się Pakistan ostatnio zwala, który pomaga właśnie w mediacjach, a także innych krajów. No więc powiedział też, że amerykańska blokada statków przepływających do i z irańskich portów pozostaje w pełnej mocy. Natomiast Tutaj telewizja państwowa Press TV irańska powiedziała, że Iran zapewni bezpieczny i stabilny przepływ przez cieśninę Ormus po neutralizacji zagrożeń ze strony agresora i wprowadzeniu nowych protokołów. Nie wiadomo, jakie to są protokoły, nie zasugerowano znaczącej zmiany status quo. Natomiast Trump wielokrotnie powtarza, że poczyniono znaczne postępy w negocjacjach z Iranem w sprawie zakończenia wojny, natomiast nie przyniosło to żadnych istotnych rezultatów, co zdaje się jest nieco sprzeczne. Co więcej, Masud Pazeszkian nazwał stanowisko USA, ale uwaga, nie wiem które. Już mówię, jest tyle tych stanowisk, że nie wiadomo do którego się, one nie są jakby ponumerowane, więc nie wiadomo do którego się odnosi. Do tego, które dzisiaj jest rozpatrywane, czy tego, które było przedstawione na przykład dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej. W każdym razie Pezeszkian nazwał stanowisko USA nierealistycznym, twierdząc, że Teheran ostatecznie nie podporządkuje się jednostronnym żądaniom Stanów Zjednoczonych. No więc jeśli chodzi o rozbieżności, to one dotyczą podobno kluczowych kwestii, takich jak kontrola nad cieśniną Ormus, gdzie Stany Zjednoczone również domagają się zakończenia teherańskiego programu wzbogacania uranu. No Waszyngton dał jasno do zrozumienia, że chce uniknąć kolejnego wybuchu przemocy. Przed ogłoszeniem jeszcze Trumpa Rubio poinformował reporterów, że ofensywne operacje przeciwko Iranowi jakby definitywnie dobiegły końca. No właśnie 3 godziny później Trump powiedział, że jakby co to wznowi bombardowania, co spowodowało, proszę Państwa, że no nie wiem, ja w ogóle nie wiadomo, czy tutaj warto w ogóle cytować ich, bo po pierwsze te, nawet jeżeli byśmy powiedzieli, że we wtorek jest stanowisko, to jaki jest ostatecznie wczorajsze albo przedwczorajsze stanowisko USA w sprawie wojny, nie do końca wiadomo. No wiadomo natomiast, że w tej chwili branża żeglugowa, do której oczywiście codziennie gdzieś tam stukają dziennikarze z tej prasy ekonomicznej, twierdzi, że czeka na sposób na zagwarantowanie bezpiecznego przepływu statków przez Ormus, bez ryzyka nękania ich przez kogokolwiek. Natomiast Stany Zjednoczone poinformowały, że zamknięcie portów w okolicach Ormuzu spowodowało w sumie uwięzienie w Zatoce Perskiej ponad 1550 statków handlowych, przewożących około 22 tysięcy marynarzy. No czy to jest akurat tyle, to wcześniej takich danych nie podawało. Wcześniej mówiono o mniej więcej 150-200, ale to też trzeba pamiętać, że podawano chyba dane dotyczące tankowców. Więc teraz jest tego, jak widać, być może więcej. Tutaj Rubio powiedział, że podziały też w Iranie utrudniają rozmowy i uzyskanie odpowiedzi na propozycje USA może zająć nawet tydzień, powiedział Rubio. Powiedział, ich system zawsze był wielowarstwowy, oczywiście stał się bardziej złożony z powodu szkód, jakie ponieśli podczas wojny. I teraz, proszę Państwa, ważna rzecz, bo jeden z czołowych tam polityków irańskich odpowiedział na pytania dotyczące Chameneiego, młodego. Brzmi to wiarygodnie, chociaż no mówię, potwierdzić tego w żaden sposób nie można, to są tylko słowa urzędnika i tyle, prawda? Prawdziwe, nieprawdziwe nie stwierdzimy, ale warto, żebyśmy wiedzieli, że takie są. Otóż on odpowiedział po pierwsze o tym, że Chamenei żyje. Po drugie powiedział, że został ranny, ale nie wdał się w szczegóły, ponieważ on po prostu ten budynek, w którym był, on wcześniej chwilę opuścił ze względu na jakieś tam sprawy, którą musiał załatwić. Więc oczywiście wszyscy w tym budynku odeszli na drogę do Jerozolimy, a jego po prostu nie trafili, bo wyszedł przez przypadek. Albo też ze względu na interwencję. W każdym razie, krótko mówiąc, że jest ranny, ale że normalnie funkcjonuje. Natomiast ten człowiek powiedział jedną rzecz, że te nieustanne opowiadania i wypisywanie, głównie zresztą przez media z państwa położnego tam, gdzie chce, które próbują cały czas, że one są nakierowane na próbę wywołania jakiejś reakcji otoczenia Chameneiego, tak, żeby ta reakcja, czy właśnie nagranie jakiegoś wideo, czy kontakt osoby z zewnątrz jakiejś, żeby umożliwił, bo to jest po prostu, krótko mówiąc, gra państwa położnego tam, gdzie chce, żeby w ten sposób namierzyć, gdzie znajduje się Chamenei i go jednak wyeliminować już niezależnie od Amerykanów. I on powiedział, że to jest właśnie taki cel, że Iran jest za mądry, prawda, żeby się na to nabrać i nie będzie oczywiście w żaden sposób reagował na te właśnie próby, że te próby są klasyczną operacją wywiadowczą państwa położonego tam, gdzie chce, zresztą nie pierwszy raz robiono. To tak przy okazji. Ja natomiast i właśnie, że rzekomo właśnie on teraz dawał wskazówki do tego zespołu negocjacyjnego, jak powinien postępować. No, to na ile on jest sprawny i na ile on jest mobilny i na ile on został rzeczywiście poważnie ciężko ranny, bądź też nie ciężko ranny. Znaczy na pewno wszystkie te informacje, które są rozpowszechniane i to Irańczycy potwierdzają, są nieprawdziwe. Znaczy również te, że jest ranny w nogę, że ranny w twarz, prawda, że ranny w drugą nogę, że nóg nie ma, że rąk nie ma, że głowy nie ma, no nie wiem, niczego nie ma. To wszystko są właśnie próby takiego sprowokowania, żeby ktoś skomunikował się z nim w taki sposób, żeby sobie Ossad mógł wyśledzić, gdzie on jest. No więc tutaj, jeśli chodzi o jeszcze o to, co się tam dzieje, to z Pakistanu mamy następujące informacje. No po pierwsze, tutaj Ismail Baghei powiedział, wymiana wiadomości odbywa się za pośrednictwem pakistańskiego mediatora, a przegląd wymienianych wiadomości jest w toku. To po pierwsze. Po drugie, Axios teraz stwierdził, że Waszyngton i Teheran są bliskie porozumienia w sprawie właśnie tego jednostronicowego memorandum, czyli MOU, co ma dopiero stworzyć ramy dla później dalszych i długotrwałych, już skomplikowanych negocjacji. Czyli dokładnie tak jak powiedziałem Państwu wcześniej, czyli to jest potwierdzone już z różnych źródeł. Stwierdzono też, że Stany Zjednoczone oczekują odpowiedzi Iranu w kluczowych kwestiach w ciągu najbliższych 48 godzin. Tutaj umowa obejmowałaby zobowiązanie Iranu, to jest przeciek z innego źródła, teraz tym razem z drugiego źródła z Pakistanu. Umowa obejmowałaby zobowiązanie Iranu do moratorium na wzbogacanie uranu, zgoda USA na zniesienie sankcji i uwolnienie miliardów dolarów zamrożonych irańskich funduszy oraz zniesienie przez obie strony ograniczeń dotyczących tranzytu przez cieśninę Ormus. No i wiele oczywiście warunków określonych w memorandum byłoby uzależnionych od osiągnięcia ostatecznego porozumienia, co pozostawiłoby możliwość wznowienia wojny albo przedłużenia zawieszenia, w którym ta wojna gorąca zamieniłaby się w zimną, natomiast nic nie zostałoby ostatecznie rozwiązane. No tak, Czesław, tylko tyle, że jeżeli tak naprawdę zostanie odblokowana cieśnina Ormus przez obie strony, to już dla nas jest ważne, bo wtedy ropa znowu popikuje w dół, bo to jeszcze te tankowce będą, przepraszam, jak wypłyną, to teraz się będą kolejki. Teraz, Państwa, po tym wszystkim Huti powinni powiedzieć, to my teraz zamykamy, prawda, Bab el-Mandeb, albo Sisi powinien powiedzieć, że wprowadza nową specjalną opłatę za kanał Suezki, prawda, za jeszcze tą przestojowe, że tak powiem. Więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast więc jeżeli to będzie taki rodzaj porozumienia, czyli tak ogólny tekst i memorandum i niezobowiązujący traktat i w zasadzie deklaracja woli, to tak, jest to możliwe i proste do osiągnięcia. Jeżeli tam nie będzie żadnych deklaracji dotyczących na przykład likwidacji programu rakietowego czy coś takiego, to Iran się na to zgodzi. No, moja hipoteza od zawsze jest taka, że generalnie cały ten cyrk z programem atomowym był obliczony od początku w negocjacjach irańskich i w ich koncepcji. Przecież jeżeli, po co im ten uran, jak nie chcą budować bomby, chyba że chcą, nie wiem, sobie bałwanki z tego lepić albo ceramikę, proszę Państwa, to jest dopiero, wyobraźcie sobie Państwo, taki kubek uranowy, jakie ta kawa miałaby takiego kopa, wyobraźcie sobie taki termiczny jeszcze kubek powlekany właśnie uranem. Więc kawa życia, że tak powiem. Więc cały ten program atomowy był obliczony od początku do końca na wymuszenie na Zachodzie, właśnie poprzez ten straszak, że wpadniemy jednak na pomysł, że zbudujemy sobie bombę, na zniesienie sankcji. Więc to oczywiście będzie grane do końca, pokazywane element dumy narodowej i pokazywane jako główny punkt przeszkód w porozumieniu, ale moim zdaniem tak naprawdę oni to odpuszczą, bo to jest im do niczego niepotrzebne. Znaczy taki uran, prawda, ten nisko wzbogacony jest im potrzebny, ale mogą go równie dobrze może się pojawić później w szczegółowych propozycjach to, że będą na przykład dostawali za darmo go od Amerykanów do na przykład badań czy też do medycyny, a sami na przykład nie będą wzbogacać czy coś takiego, albo będzie właśnie moratorium na to wzbogacanie uranu, ale w tym czasie to będzie jakoś tam te potrzeby będą zaspokojane Iranu inaczej. Najważniejsze jest zniesienie sankcji i odblokowanie pieniędzy. Bo po zniesieniu sankcji i po odblokowaniu pieniędzy Iran wie, że się bardzo szybko jest w stanie odbudować i że jest bardzo w stanie szybko również odbudować swój potencjał wojskowy. No ja przypomnę, co się wydarzyło po JCPOA, czyli po tej umowie, którą podpisał Obama, a którą później Trump zlikwidował. No to był bardzo krótki czas. A w tym czasie Iran dzięki właśnie temu wzrostowi gwałtownemu swojej potęgi, no po pierwsze wygrał wojnę per proxy z Emiratami i z Arabią Saudyjską w Jemenie, pomagając Huti, i wygrał wojnę dla Asada w Syrii. Między innymi rozbudowując Jabollah, prawda, i wysyłając tam prawie 30 tysięcy żołnierzy tego Jabollahu właśnie do Syrii, finansując to, plus jeszcze, jakby nie było, wygrał z Państwem Islamskim. Więc w Iraku. Bo to, że to zrobiła amerykańska koalicja, to oczywiście Państwo wiecie, że jest średnio prawdziwe, bo jeszcze wojska Państwa Islamskiego były już pod Bagdadem, a walczyły z nimi tak naprawdę te proszyjskie, te szyickie milicje. Prawda, Hashtag Shabi jako główna siła, jak gdyby po upadku czy rozpadzie armii irackiej. No dobra, to jest inna historia, więc to pokazało, że oni są w stanie bardzo szybko sobie zbudować taką potęgę, właśnie mając odblokowaną, wtedy też przecież chyba nie wszystkie sankcje zniesiono i nie wszystkie pieniądze im odmrożono, a ta, pomimo tego to się działo bardzo, bardzo szybko, więc to jest tak naprawdę kluczowa kwestia. Tam Ormus i tak dalej to są takie cyboria, to jest odwracanie uwagi Zachodu i Amerykanów od tego, na czym naprawdę Teheranowi zależy. No w każdym razie powiedział jeszcze Trump, że za wcześnie jest, żeby rozważać bezpośrednie rozmowy, to już mówiłem. Powiedział, nie sądzę, myślę, że to zrobimy, to za daleko, nie, to za dużo, nie wiadomo o co chodzi. Natomiast powiedział jeszcze Pakistan powiedział Reutersowi, że tutaj umowa może być zakończona bardzo szybko. Natomiast w odpowiedzi jeszcze na to, jeszcze potem właśnie ostrzegł, że może bombardować na znacznie większą skalę. Natomiast właśnie mamy wypowiedź z Iranu jeszcze, Kalibaf, czyli przewodniczący irańskiego parlamentu, moim zdaniem jedna z kluczowych postaci w tej chwili w rządach w Iranie, oskarżył Stany Zjednoczone o próbę wykorzystania presji ekonomicznej, medialnej do wywołania podziału w Iranie i zmuszenia go do kapitulacji, co jego zdaniem okaże się nieskuteczne. Powiedział, wróg pokłada duże nadzieje w presji ekonomicznej, jest jasne, że po raz kolejny otrzymał fałszywe doniesienia, a na ich podstawie podjął błędne decyzje. Tu się z Kalibafem zgodzę, zresztą nie pierwszy raz. Tutaj powiedział, ta błędna decyzja spowoduje cierpienie wszystkich. Również rzecznik Irańskiego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego odrzucił raport Axiosu dotyczący porozumienia, powiedział, że jest to lista życzeń Amerykanów, a nie rzeczywistość. No więc, no ale tak czy inaczej, rynki uwierzyły Trumpowi, więc ropa spadła. Co więcej, stała misja Iranu przy ONZ wezwała państwa członkowskie, właśnie, bo jest przygotowana rezolucja, którą Amerykanie będą próbowali przeforsować, moim zdaniem tak czy inaczej Chiny i Rosja ją zablokują. To jest, zresztą Iran w ogóle mówi, że jest to wadliwa, motywowana politycznie, jakby, przepraszam, któraś rezolucja ONZ-u nie była motywowana politycznie. W każdym razie powiedział, no ale stwierdzono, jedyne realne rozwiązanie w ciśnieniu Ormus jest jasne, trwałe zakończenie wojny, zniesienie blokady morskiej i przywrócenie normalnego przepływu. Macron natomiast przekazał, tutaj Macron się odezwał, więc to jest ciekawostka. Uderz w stół, Macron się odezwie. Więc przekazał Pazeszkianowi zaniepokojenie atakami na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Powiedział, wszystkie strony muszą znieść blokadę cieśniny bezwłocznie i bezwarunkowo, musimy trwale powrócić do reżimu pełnej wolności żeglugi, który panował przed konfliktem. No i jeszcze tak tylko z ciekawostek, to powiedzmy sobie, że to wszystko spowodowało, że Yahya Natan odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tutaj Yahya Natan zadzwonił do Mohammada bin Zayeda, wyraził solidarność po tym, jak Iran ostrzelał Emiraty. Iran twierdzi, że to notabene, że to nie oni, tylko państwo położone tam, gdzie chce. To tak a propos tego ostrzału. Ja bym tego nie wykluczył wcale, bo jeżeli Yahya Natan chciał sprowokować Stany Zjednoczone, żeby przystąpiły do wojny ponownie, no to nie byłoby lepszego sposobu niż właśnie taki. Yahya Natan jeszcze poinformował, że planuje rozmowę z Trumpem. dodając właśnie, że obaj przywódcy zgadzają się, że cały wzbogacony uran musi zostać wywieziony z Iranu, prawda? No i tyle, tak? Więc tak, proszę Państwa, wyglądają kulisy i tajemnice obecne rozmów. Czyli tak, z jednej strony Pakistan twierdzi, że rozmowy trwają, że te programy i plany są przekazywane i że one są w dużej mierze akceptowalne, przynajmniej mi się też tak wydaje, że oczywiście nie znamy szczegółowego sformułowań, ale sama koncepcja memorandum zamiast porozumienia, okrągłe i obłe deklaracje z obu stron, chyba że Amerykanie powtórzyli ten swój stary 14-punktowy program, no to on jest oczywiście do odrzucenia, ale to już jest program sprzed wielu tygodni, więc nie sądzę, żeby brnęli w coś, co już zostało odrzucone. I tak naprawdę przesunięcie ciężaru tych głównych negocjacji do jakiegoś osobnego procesu negocjacyjnego, a tutaj obie strony otwierają cieśninę i ogłaszają sukces, tak? Amerykanie, że wygrali wojnę, bo zmusili Iran do odblokowania cieśniny Ormus, która była przed wojną odblokowana, a Iran, prawda, pokazując, że się obronił i, no i powiedzmy przystąpi do odbudowy kraju i gospodarki. Zbrojąc się oczywiście pewnie po zęby i to bardzo, bardzo szybko. Proszę Państwa, im bliżej będzie wizyty Trumpa u Xi Jinpinga, o ile oczywiście ta wizyta nie zostanie odwołana, no ale przypuszczam, że nie zostanie, bo zdążą przed 14 zakończyć tamtą wojnę w Zatoce. Im bliżej tego jest, tym więcej pojawia się różnych ciekawych informacji dotyczących w ogóle w tej chwili roli Chin również w tym konflikcie, ale też pewnych następstw, które no, w naszych mediach się nie pojawiają prawie w ogóle, a są szalenie ciekawe, ponieważ no, tutaj ci, którzy się zajmują tym zawodowo, twierdzą, że, ja mówię o różnych specjalistach, którzy zajmują się dokładnie z Chinami, basenem Azji i Pacyfiku, ale tak na poważnie, to oni twierdzą, że w tej chwili ta wojna, tam są różne aspekty korzyści dla Chin, ale znaczy właśnie to jest ciekawostka, bo u nas wszyscy mówią, tutaj dławią Chiny, to Chiny już zaraz się przewrócą i tak dalej. To są czasami te bajki z mchu i paproci, których się nie da słuchać tej naszych przepisywaczy broszur propagandowych rozdawanych Merin przed atakiem, bo to jest już taki poziom. Natomiast wskazuje się, że Chiny niezwykle budują się w tej wojnie, ale nie zgadniecie Państwo na czym. Ja też bym tego nie wykombinował, od razu mówię. Otóż większość sąsiadów Chin w tej chwili cierpi na poważne niedobory paliwa. Poważne do tego stopnia nie tylko lotniczego, ale również normalnego paliwa, czyli przetworzonej już ropy naftowej. Natomiast Chiny, jak się okazuje, pogłębiają swoje wpływy u tych sąsiadów, ponieważ oferują złagodzenie niedoborów, to po pierwsze, a po drugie promują swoje technologie odnawialnych źródeł energii. O, ciekawostka. Znaczy, po samym ataku USA i państwa położonego tam, gdzie chce, na Iran, Chiny zakazały eksportu produktów naftowych, wywierając w ten sposób wielką presję na kraje azjatyckie, które polegają na ich rafineriach w zakresie na przykład paliwa lotniczego, benzyny i oleju napędowego. W tej chwili w całej Azji rządy apelują do Pekinu o to, żeby pomógł im w osłabieniu skutków wojny. Tutaj Chiny działają w tym przypadku właśnie z pozycji siły, ponieważ po pierwsze są największym na świecie importerem ropy naftowej, ale też wskazuje się, że zgromadziły gigantyczne rezerwy, a przez dekady ostatnie zmniejszały zależność od zagranicznej ropy i zainwestowały setki miliardów dolarów w technologię czystej energii. No więc mamy, proszę Państwa, w związku z groźbą niedoboru paliwa lotniczego, Wietnam zwrócił się do Pekinu z prośbą o pomoc. Co więcej, Filipiny zwróciły się do Chin z prośbą o nieograniczanie eksportu nawozów. Minister spraw zagranicznych Australii po wizycie w Chinach w zeszłym miesiącu oświadczył, że Pekin będzie współpracował z australijskimi firmami w zakresie dostaw paliwa lotniczego. No więc według danych rządowych w wyniku rozmów Chiny zapewniły o zajęciu się regionalnymi kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, a także zobowiązały inne kraje do kontynuowania właśnie dialogu dyplomatycznego z Pekinem. W niektórych przypadkach do współpracy przy przyszłych projektach z zakresu energii odnawialnej. Co się wydarzyło w związku z tym? Wydarzyło się to, że pomimo tego, że jest cieśnina Ormus zamknięta, to Chiny utrzymały dostawy, czyli pomimo tego embarga na sprzedaż, zaczęły dostarczać to paliwo i te nawozy na sprzedaż, tak naprawdę ratując te gospodarki przed poważnymi zawirowaniami, jeżeli nie przez jakimś w ogóle krachem. Co więcej, to wskazuje, to znowu właśnie New York Times też zauważył, znaczy Amerykanie też zauważyli właśnie, przypomnieli, że od początku wojny Pekin prowadził rozmowy na wysokim szczeblu z urzędnikami z Filipin, Australii, Wietnamu, Kambodży, Laosu, Tajlandii, Birmy czy Mianmaru, prawda, i Bangladeszu. No więc tutaj w ten sposób Pekin kreuje się na lidera przyszłości opartej na energii odnawialnej i krajowej, który zresztą w przeciwieństwie do Trumpa, który preferuje tradycyjną ropę naftową i gaz ziemny, tym bardziej, że no jego sponsorzy, jego są główni, to są właśnie nafciarze, to są wielkie firmy naftowe. Co zresztą pokazuje, że też i wskazuje się, że w rezultacie tej wojny nagle Stany Zjednoczone w ogóle się nie przejmują również swoimi sojusznikami, jeżeli chodzi o te niedobory właśnie paliw. Natomiast Chiny wyrastają tutaj z jednej strony na no, dobrego wujka, który właśnie pożyczył, a tak naprawdę może nie pożyczył, no sprzedaje, ale na specjalnych warunkach, albo inaczej wskazując, że jest to specjalnie tylko i wyłącznie dla nich, sprzedaje, czy też dostarcza te paliwa, które, do których są wielkie niedobory w tych krajach, które nie mogą sobie widocznie z innego kierunku tego załatwić. A po drugie wkraczają do akcji właśnie po to, żeby stać się liderem energii odnawialnej. Tutaj zresztą, jak to napisał jeden ze specjalistów właśnie dzisiaj, akurat brytyjskich, który napisał coś takiego: postaramy się wesprzeć wasze bezpieczeństwo energetyczne z zastrzeżeniem, że Chiny będą na pierwszym miejscu. Co tworzy tak naprawdę podwaliny pod sprzedaż zielonych technologii, to na dużą skalę, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości. No więc jak Państwo wiecie, no to jest kolejny, to nie jest nic niby nowego, tak? No przez lata Chiny wykorzystywały swoją potęgę gospodarczą do rozszerzania globalnych wpływów poprzez inicjatywę Pasa i Szlaku, prawda, czyli tego nowego jedwabnego szlaku. W sumie, jak podliczono, Chiny pożyczyły, czy zbudowały na kredyt infrastrukturę za 1 bilion dolarów w krajach rozwijających się. Natomiast w tej chwili wojna w Iranie pozwala im rozszerzyć swoje wpływy bez ryzyka tego, że znowu zostaną oskarżeni, że pożyczają krajom o wysokim zadłużeniu. Abstrahując od tego, że trzeba pamiętać, że Chiny bardzo często umarzają te pożyczki. Proszę zwrócić uwagę, że no bo to jest ten mechanizm, nie, dla niektórych jest oczywisty, dla niektórych nie. Ten tak zwany chiński kredyt to nie znaczy, że te państwa widzą pieniądze. Chiński kredyt oznacza, że Chiny na kredyt budują coś, na przykład nie wiem, elektrownię, drogę, kolej, ale wykonawcą jest chińska firma. Czyli tak naprawdę to jest dotacja państwa chińskiego, czyli państwo chińskie płaci chińskiej firmie, żeby coś wykonała. Tamten kraj, w którym to jest to budowane, oczywiście jest zobowiązany do spłaty, ale często właśnie Chińczycy robili tak, że rezygnowali z tego. Jeżeli państwo było zadłużone, to mówili nie, oczywiście budując w ten sposób relacje, chociażby pod kolejne inicjatywy, na przykład pod koncesje górnicze dla chińskich firm, żeby chińska firma mogła wydobywać na przykład jakieś, załóżmy, metale ziem rzadkich lub inne dobra, których i tak ten kraj by tego nie eksploatował, bo nikt by mu nie pożyczył na pieniędzy na budowę na przykład następnie kopalni. Więc o tak się mniej więcej takim łańcuszkiem, to szczególnie w Afryce widać bardzo, bardzo wyraźnie. Zresztą nie tylko. Proszę Państwa, no w ogóle nie wiem, czy Państwo widzieliście, ale proponuję, żebyście zobaczyli właśnie, co chińskie pieniądze zrobiły z Etiopii. No więc ja pamiętam ten kraj sprzed wielu lat, no to no synonim, powiedzmy, biedy takiej, która no, tutaj w Europie się zdarzała może, ale to w czasach w średniowieczu. Natomiast w tej chwili no to wygląda po prostu jak Dubaj. Dlaczego? Właśnie ze względu na te pieniądze wydane właśnie na budowę infrastruktury. Piękne autostrady, czteropasmowe, więc jak człowiek sobie pojedzie tą S8, prawda, to potem albo tą drogą koszmaru, prawda, Warszawa-Łódź, to potem sobie pomyśli, no to może Etiopia by nam zbudowała jeszcze ten jeden pasek chociaż do tej Łodzi, żeby dawało się, z czego jeden pas jest całkowicie zajęty przez tiry, więc zostaje jeden pasek dla nietirów. Jeszcze powinni ścieżkę rowerową w środku zrobić, żeby się tym w ogóle nie dało jechać. No, przepraszam, żartuję, znaczy nie żartuję sobie akurat w tym przypadku, ale Ale to naprawdę, znaczy widać te inwestycje są jakby widoczne gołym okiem i ich skutki. Natomiast no to jest tak, że w tej chwili wskazuje się też, że ropa naftowa nadal napływała z Chin w pierwszym miesiącu wojny. Oczywiście to się może zmienić. Dostawy paliwa lotniczego z Chin do Wietnamu na przykład wzrosły, to już są oficjalne statystyki, o 34%. Eksport nawozów na Filipiny o 33%, eksport oleju napędowego na Filipiny o 187% w marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Więc wskazuje się też, że te ciągłe dostawy oczywiście pokazały, no, znaczy spowodowały po pewnej panice w tych krajach ulgę i pokazały właśnie, jak Pekin wykorzystuje swoją soft power do budowy relacji i do budowy swoich pozycji. Co więcej, Wietnam i Australia odniosły korzyści, chociaż ich relacje z Pekinem się poprawiają. Otrzymali trochę paliwa, niecałą potrzebną ilość, no ale w każdym razie pamiętają po pierwsze skąd dostali, a po drugie, że jednak to zapobiegło jakiejś większej katastrofie. Zresztą wskazują też specjaliści, że wojna w Iranie obnażyła wiele słabości Azji. To zresztą Chiny nie są jedynym krajem, który wykorzystuje właśnie te zasoby, żeby utrzymać region na powierzchni. No, drugim krajem jest Japonia. Japonia zobowiązała się przeznaczyć 10 miliardów dolarów pomocy dla krajów Azji Południowo-Wschodniej w radzeniu sobie z rosnącymi cenami ropy naftowej i wsparcie fabryk dostarczających sprzęt japońskiemu przemysłowi. No ale to jest po co pieniądze, jeśli nie można czegoś za nie kupić, więc tutaj ta pomoc, skutki tej pomocy, chociaż bardzo potrzebnej, są jednak ograniczone. Czy dużo lepiej, gdyby Japonia była w stanie sprzedać po prostu właśnie paliwo, którego nie ma. W tej chwili wskazuje się też, że dzięki temu, właśnie dzięki tej wojnie, Chiny budują sobie kolejną, jak gdyby, kolejny, jakby to nazwać, prawie, no dobrze, kolejny rynek po prostu to nazwijmy, bo to chyba tak trzeba nazwać. Kolejny rynek w każdym razie dla swoich farm wiatrowych, inteligentnych sieci energetycznych, farm słonecznych, pojazdów elektrycznych. I to jest rynek, który powoduje, krótko mówiąc, ponieważ jak Państwo pamiętacie, głównym źródłem wzrostu gospodarczego Chin nie jest konsumpcja krajowa, tylko jest eksport. W związku z tym i oni cały czas nie są w stanie właśnie przy obcięciu eksportu, nie są w stanie tego kompensować pomimo różnych ambitnych planów wzrostem konsumpcji krajowej. W związku z tym to są po prostu nowe rynki, które do tej pory nie istniały, bo jeżeli kraj zdecyduje się właśnie obawiając się kolejnego takiego kryzysu i kolejnego zamknięcia tejże cieśniny Ormus, a może nie tylko, a może będą jeszcze kolejne, no załóżmy samego Ormus, to jeżeli już decyduje się na wejście w technologie te właśnie zielone, no to Chiny są naturalnym dostawcą, więc to jest jak gdyby stworzenie sobie dopiero rynku, pod który kraj będzie zamawiał, prawda, kolejne towary i usługi. To jest po prostu trampolina do celu, jakim jest również właśnie potęga energetyczna w dziedzinie tych zielonych energii. Więc to chciałem Państwu powiedzieć, że to zostało odnotowane. I to jest ciekawostka, w jaki sposób Chiny właśnie ten konflikt buduje dodatkowo potęgę Chin w Azji, nawet wśród krajów, które powiedzmy nie są specjalnie fanami w ogóle Chińskiej Republiki Ludowej. No, Filipiny, żeby daleko nie szukać. No dobrze, proszę Państwa, mamy w tej chwili kolejny temat. Kolejny temat to jest republikanie i demokraci zmieniają kurs. Tutaj musimy się przełączyć na Koalang, na tyle, na ile to jest możliwe. Otóż, Państwa, prorzymiański konsensus polityczny rozpada się w obu partiach, jak piszą dzisiaj amerykańskie gazety. Ja doszedłem do wniosku, że spróbuję to Państwu tak opowiedzieć, żeby mnie za bardzo tutaj znowu nie shadowbanowali. Otóż, no, generalnie przypomnijmy, że w tej chwili, również w trakcie kampanii wyborczej i poza nią, Sojusz Stanów Zjednoczonych z państwem położonym tam, gdzie chce, przeszedł drogę od dwupartyjnego konsensusu, czyli gdzie wszyscy popierali, do przedmiotu obecnie zaciętej debaty i to nie pomiędzy republikanami i demokratami, ale w ramach klubów i właściwie no, partii, ugrupowań, prawda, demokratów i republikanów. To jest tak, że taka demokratyczna kandydatka na kongresmenkę pani McAuliffe przeprowadziła w kwietniu sondaż, to cytuję Państwu z amerykańską prasą, stawiając pytanie, które no, niemożliwe było za czasów Kamali Harris. Czy Stany Zjednoczone powinny wstrzymać sprzedaż broni do państwa położonego tam, gdzie chce? No więc ten sondaż pokazał właśnie, jak sojusz Stanów z tamtym krajem szybko przeszedł drogę od dwupartyjnego właśnie konsensusu do kwestii spornej. I uwaga, według no już nie sondażu przez nią robionego, ale wiecie państwo, to dlatego jest ważne, bo to jest, że w ogóle taka debata się odbywa, tak? To już nie chodzi o wyniki. Ale mamy też wyniki, natomiast już zrobione profesjonalnie, CNN z końca marca. Otóż 47% republikanów, 47% i 72% demokratów uznało poparcie dla tamtego kraju za kwestię, która powoduje problemy w ich partiach. Co więcej, zarówno demokraci, jak i republikanie prowadzą obecnie kampanię na rzecz zakończenia pomocy zagranicznej dla państwa położonego tam, gdzie chce. Demokraci są oburzeni tym, co państwo położone tam, gdzie chce, robi w strefie opatrunku. Zaczęli wykorzystywać rolę tamtego kraju w wojnie z Iranem do ataków na Trumpa i republikanów. Więc to jest jeszcze taka instrumentalizacja tego. Już trzeba byłoby, no ja oczywiście, proszę państwa, to jest wielki przełom. Ja przypomnijcie państwo, jak Kamala Harris, jak było to takie wielkie zgromadzenie demokratów, taka największa ich impreza przed wyborami, to specjalnie wykreślono wszystkie osoby i nie dopuszczono, zdaje mi się, w ogóle na salę, już nie mówiąc, że do przemówień, osoby, które mogłyby cokolwiek powiedzieć złego o polityce państwa położonego tam, gdzie chce, w strefie opatrunku. Przypomnijmy, wtedy właśnie państwo położone tam, gdzie chce, odsyłało do Jerozolimy po kilkaset osób w ciągu dnia, w tym co najmniej 50% dzieci. I wtedy w partii demokratycznej zakazano w ogóle mówienia o tym i jakichkolwiek debaty. A w tej chwili jest tak, że mamy rezolucję Berniego Sandersa, który, wiadomo, Sanders zawsze jest na posterunku, która miała zablokować sprzedaż broni tamtemu krajowi, więc tutaj w sumie 40 senatorów z partii demokratycznej zagłosowało za tą rewolucją. W lipcu była podobna w ubiegłym roku rezolucja, gdzie tylko było 27. Co więcej, grupy zewnętrzne wspierające tamten kraj, oczywiście chodzi przede wszystkim o AIPAC, stały się politycznym obciążeniem dla kandydatów, którzy teraz deklarują na wyrywki, że oni nic nie mają wspólnego i że nie są finansowani. Rozumiecie państwo, tak jak poprzednio brali tą kasę, ile wlezie, prawda, i się oblizywali jeszcze, po czym jeździli na wycieczkę do wycieczki tamtego kraju i jeszcze starali się zapracować na te pieniądze intensywnie, tak w tej chwili się odżegnują. No, oczywiście nie wszyscy, ale jednak stało się modą odżegnywanie się, a nie modą przyznawanie się. Więc to jest tak na przykład, teraz w Michigan jest tak, że to jest koniecznością dla demokratów właśnie to odżegnywanie się, bo mają nadzieję na zdobycie większości w Izbie właśnie wyższej, czyli w Senacie. Tutaj po prawej stronie natomiast Trump spotyka się z krytyką ze strony swoich zwolenników, którzy twierdzą, że wojna z Iranem jest sprzeczna z jego deklaracją America First. Oczywiście prezydent stara się mówić, że to inna była motywacja, że trzeba było, bo za dwa tygodnie miałby bombę i tak dalej. Natomiast no i stara się oczywiście tonować głosy, że to nie Yahoo na tango namówił, no bo zresztą wszyscy twierdzą, że Yahoo na tango namówił i tyle. Włącznie chyba zdaje się z Yahoo Natanem, natomiast tutaj oni się starają właśnie, żeby neutralizować te głosy wskazujące, powiedzmy, na nadmierny wpływ państwa położonego tam, gdzie chce, na Trumpa i zadawane głośno pytania, kto kim rządzi tutaj. Albo co mają na Trumpa, bo to jest jeszcze druga możliwość i my chyba wiemy co. W każdym razie tutaj w tym gronie krytyków jest oczywiście Tucker Carlson, Joe Kent, to jest ten były urzędnik do spraw walki z terroryzmem, ten szef tego wywiadu, który zajmuje się zwalczaniem terroryzmu, była kongresmenka, prawda, Greeny, to jest ta republikanka z Georgii, kongresmen Thomas Massie, prawda, republikanin z Kentucky i tak dalej. No Kent zrezygnował z funkcji dyrektora Narodowego Centrum do spraw walki z terroryzmem w marcu, mówiąc, jest jasne, że rozpoczęliśmy tę wojnę pod presją ze strony państwa położonego tam, gdzie chce i jego potężnego amerykańskiego lobby. No więc tutaj niektórzy kandydaci z partii republikańskiej w prawyborach, zresztą najczęściej ci, którzy mają niewielkie szanse na wygraną, startują z otwartą wrogością wobec państwa położonego tam, gdzie chce. Jeden z nich właśnie, który na Florydzie startuje przeciwko popieranemu przez Trumpa, akurat kongresmenowi, więc pewnie przegra. No ale oni się tym bardziej nie krępują, bo wiedzą, że i tak, że są na straconej pozycji. No jeden z nich powiedział, można krytykować Rosję, nikt nie mrugnie okiem, można krytykować Ukrainę, nikt nie mrugnie okiem, można krytykować Watykan, prawda? Natomiast jest też tak, że no niekorzystne poglądy na tamtego kraju są częstsze wśród demokratów, ale rosną w obu partiach wśród młodych ludzi. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego pod koniec kwietnia przez Washington Post, ABC News i Ipsos, to jest w tej chwili mamy dwa razy więcej. To jest od tak, od 2015 roku pogląd, że Stany Zjednoczone są zbyt przychylne dla tamtego kraju, wzrósł, nie zgadniecie państwo, wśród demokratów z 26 do 66%, wśród niezależnych z 20 do 51%, wśród republikanów z 7 do 22%. To jest przesła, to są, jak na Stany Zjednoczone, to są ogromne zmiany. Znaczy jak w ogóle na ich taki, no, dosyć mało dynamiczną tą scenę preferencji politycznych. Teraz w badaniu Pew Research Center w marcu też 24% republikanów i osób o poglądach republikańskich powyżej 50 roku życia wyraziło bardzo lub raczej nieprzychylną opinię o państwie położonym tam, gdzie chce. 24% w marcu. Natomiast wśród osób w wieku 18-49 57%. Zła opinia o państwie położonym tam, gdzie chce. Dla porównania 84% demokratów poniżej 50 roku życia, 76% demokratów w wieku 50 lat i starszych negatywnie oceniło państwo położone tam, gdzie chce. Teraz mamy jeszcze republikanów, których też zbadano. Otóż ogólnonarodowe badanie republikanów przeprowadzone przez Manhattan Institute, to jest taki konserwatywny think tank, wykazało, że poglądy zarówno antytamtokrajowe, jak i, uwaga, generalnie antyrzymskie, bo tego jeszcze, to jest jeszcze istotna ciekawostka, że to już się przeradza nie tylko w niechęć do tamtego kraju, ale niechęć do Rzymian, były częstsze wśród młodych wyborców i nowych członków koalicji Trumpa niż wśród tradycyjnych szeregowych członków. Tutaj jeden z doradców byłych Sandersa obecnie właśnie powiedział coś takiego. Prawdziwie silny pro tamtokrajowy elektorat to ponad 50 republikanów. To nie jest trwała koalicja polityczna. I że wskazuje się, że demokraci zajmują dobre, odważne stanowiska, które stają się coraz bardziej bezpieczne politycznie. No, pro-rzymiańscy natomiast demokraci argumentują, że kwestie bliskowschodnie nie są priorytetem dla większości wyborców i że partia nie powinna odpychać zwolenników państwa położnego tam, gdzie chce. Natomiast postępowcy twierdzą, że ta kwestia jest atrakcyjna nie tylko dla aktywistów pro-filistyńskich, ponieważ pomaga kandydatom ugruntować pozycje jako antyestablishmentowych, autentycznych i gotowych walczyć o jakieś zakorzenione wartości. Tutaj jeden z nich powiedział, ja tu muszę oczywiście uważać na słowa, jeśli nie potrafisz nazwać ambitnej polityki depopulacyjnej ambitną polityką depopulacyjną, jeśli nie potrafisz się temu przeciwstawić, jeśli nie potrafisz przeciwstawić się interesom własnej partii, która mówi ci, że nie możesz powiedzieć prawdy o oczywistym odsyłaniu do Jerozolimy dzieci, to trudno uwierzyć, że przeciwstawisz się komukolwiek. Okej, to jest dobry tekst, tak? No więc i to jest zrozumiałe też, dlaczego demokraci tak właśnie w to idą. To jest tak, że na przykład w kwietniowym sondażu akurat w jednym z okręgów wyborczych, już nieważne, w każdym razie doszło do praktycznie remisów między demokratą i republikanką, republikanka ewidentnie popierana przez AIPAC, demokrata przez nikogo tak naprawdę. I tutaj, ale na tej, on jedzie na tej właśnie antytamtokrajowej retoryce i jak się okazało, no zremisował, tak? Więc to już jest, nie mając chyba specjalnie pieniędzy. No krótko mówiąc, też wskazuje się, że właśnie jeżeli chodzi o zmianę poglądów, to w tej chwili na przykład w San Francisco wszyscy trzej czołowi kandydaci ubiegający się o reprezentację okręgu byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów, czyli Nancy Pelosi, nazwali, uwaga, wojnę państwa położonego tam, gdzie chce, w strefie opatrunku, ambitną polityką depopulacyjną. Proszę Państwa, to jest, to tak do, apeluję do pana Rymanowskiego, żeby zaczął znowu przepytywać, bo on to robi znakomicie. Ja uwielbiam jego te podcasty. I on, najbardziej mi się podoba, jak on ostatnio wszystkich polityków pyta, czy to, co państwo położone tam, gdzie chce, robi w strefie opatrunku, to jest ambitna polityka depopulacyjna. I tamci się wiją. No nie, to nie można tak nazwać. No niektórzy tak mówią. No kimże ja jestem, żeby o tym odpowiadać? Tam po prostu bełkoczą, co by tylko byle im to słowo ambitna polityka depopulacyjna. Podpowiadam wam, mówcie w ten sposób. Nie przejdzie przez gardło. A nie mają jak uciec ze studia, bo jak powiedziałem, Rymanowski siedzi, prawda, bliżej drzwi, więc zawsze może ich zablokować. I to właśnie jak się wiją w tych programach. No po prostu coś przepięknego. No więc można, ja tylko podpowiadam instrumentarium, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili już w wyborach na przykład właśnie do Izby Reprezentantów w San Francisco wszyscy kandydaci powiedzieli otwartym tekstem, że to jest ambitna polityka depopulacyjna. Dopóki kierownictwo YouTube'a nie uzna, że można mówić to słowo na L, to na razie mówimy ambitna polityka depopulacyjna. W każdym razie tutaj jeszcze, i tutaj wskazują też jeden z posłów właśnie stanowych, powiedział do Washington Post coś takiego. To jest sama prawda, znaczy ja tu się cieszę, bo tylko że ja to mówiłem już jeszcze w 2024 roku. Demokraci przegrali w 2024, ponieważ nie posłuchali własnych wyborców. Wyborcy pragną odważnych liderów, którzy będą piętnować niesprawiedliwość i walczyć o położenie kresu tym nielegalnym wojnom. No więc tak, główne ugrupowania polityczne popierające tamten kraj, taki jak demokratyczna większość dla tamtego kraju, Super PAC AIPAC-u, znany też jako projekt Zjednoczonej Demokracji, jako piękna nazwa, obrały w sobie za cel kandydatów, którzy się im sprzeciwiają, odwołując się do kwestii innych niż Bliski Wschód, więc, no ale to już jest inna historia. Także co jeszcze możemy powiedzieć? Lindsey Graham właśnie, tak, bo jest tak, że no Lindsey Graham, który ma poparcie Trumpa, zażądał właśnie, ciekawostka. Otóż jeden z właścicieli sklepu AGD w Karolinie Południowej, to jest ciekawostka, więc Państwu zacytuję, rzucił wyzwanie Lindseyowi właśnie Grahamowi, a ów zaatakował urzędującego senatora, nazywając go, że on nie jest America First, tylko on jest tamtym krajem. No Graham zażądał w ogóle zwolnienia pracownika za wpis w mediach społecznościowych, który nazwał antyszamańskim. Tutaj zresztą właśnie Mark Lynch jest jednym z najbardziej antytamtokrajowych kandydatów republikańskich, jacy kiedykolwiek kandydowali do Senatu. No więc generalnie to jest tak, że krytyka, oczywiście to jest pomysł państwa położnego tam, gdzie chce, żeby krytyków tamtego kraju nazywać antyszamanistami, no bo to jest i taką łatkę, czyli cokolwiek państwu się nie podoba. Nie podoba się państwu to, że na przykład teraz żołnierze moralnej armii teraz zajmowali się promocją palenia wśród zwolenników katolicyzmu. Jak państwo widzieliście te zabawy z figurą świętą, no to wspominanie o tym jest antyszamanizmem, prawda, i tak dalej. Zresztą notabene, nie wiem, czy państwo też wiecie, że państwo położone tam, gdzie chce, próbuje, póki jeszcze ma jakiekolwiek lobby, próbuje lobbować za wprowadzeniem ustaw, które zakazują, proszę państwa, ustaw w Europie, które, uwaga, zakazują, powtarzam, zakazują krytyki państwa położonego tam, gdzie chce, bo to jest mowa nienawiści, mają być za to kary więzienia. Takie pomysły też się pojawiają. Zresztą we Francji był taki pomysł, on chyba został utrącony. I oczywiście w Polsce pewnie, prawie na pewno też się taki pojawi. Mam nadzieję w każdym razie, że wyborcy, że tak powiem, zmiotą tych, którzy będą proponowali takie rzeczy z powierzchni parlamentu, już więcej ich nie wybiorą, tak? No więc to jest tak, że Trump zaprzeczył, bo w tej chwili już przestało być to modne, Trump zaprzeczył, jakoby Yahoo Natan wpływał na jego decyzję o ataku na Iran i ostro i nazwał przegrywami tych wszystkich, którzy no, skrytykowali tą decyzję. Natomiast w kwietniu Carlson, a proszę zobaczyć, a w maju Cejrowski przeprosili za poparcie Trumpa i stwierdzili właśnie, że akurat Carlson stwierdził, że Stany Zjednoczone powinny odciąć się od tamtego kraju. Zresztą ta Greeny zresztą powiedziała: Tucker, nie jestem już w kongresie, ponieważ nie ugięłam się przed AIPAC-iem i szamanistami, którzy dosłownie w pełni kontrolują Waszyngton. No więc ona tam oczywiście też się bardzo mocno wzbudziła. To jest teraz, natomiast jeżeli chodzi oczywiście o to, w której partii są, jakie są różnice, no to ktoś to właśnie ładnie powiedział, demokraci mają 40 stopni gorączki, republikanie zaledwie ból gardła, więc to nie jest jeszcze tak, że to jest w obu partiach. No ale przecież w ogóle taka dyskusja jest, w ogóle to takie gazety jak Washington Post, gazeta macierzysta Jabłonowskich, że tak powiem, pisze w ogóle o takich sprawach, to jest przez to coś niebywałego. No jeszcze 2 lata temu albo 3 lata temu, kiedy państwo położone tam, gdzie chce, robiło co chciało, akurat tylko, że w strefie opatrunku, to powiedzenie w ogóle, podanie informacji o tym, ile ambitnie zdepopulowano akurat w danym miejscu, było uznawane za skrajny antyszamanizm. W ogóle to, państwa, czerwony dolarek, brak dolarka, prawda, wyrzucenie za drzwi i przez okno, za w ogóle sugestię taką, a teraz się okazuje, że mainstream o tym pisze, prawda? To jest coś niebywałego. Czy jaka zmiana nastąpiła? Tylko, że to, proszę państwa, jest wszystko za wolno i nie pomoże tym, którym notabene permanentnie teraz w Libanie dla odmiany państwo położone tam, gdzie chce, odsyła do Jerozolimy. Proszę państwa, mamy tam kolejny temat. Rubio w Watykanie. Otóż, państwa, no, spotkanie trwa, więc nie mogę państwu powiedzieć jeszcze, czym się zakończyło, więc pewnie jutro też sobie omówimy ten temat. Otóż Marco Rubio dąży do naprawy relacji z papieżem Leonem po konflikcie z Trumpem. Tutaj Rubio, przypomnijmy, jest katolikiem, jest synem kubańskich imigrantów. Powiedział, że jego wizyta została zaplanowana przed publicznym sporem jeszcze między prezydentem a papieżem. Watykan ma, a wśród tematów rozmów ma być również kryzys na Kubie. No więc Watykan ma głębokie powiązania z rządem kubańskim i w przeszłości z powodzeniem pełnił rolę mediatora między Stanami a władzami Kuby. No, władze Kuby pozwalają Kościołowi na dość swobodne rozwijanie się na Kubie, chociaż też pozwalają na rozwój różnych innych kościołów i różnych innych bardzo egzotycznych zresztą, no nie wiem, wierzeń, obyczajowości, sekt, bo to trudno powiedzieć, jakie jest prawidłowe określenie, właśnie w tym Santerii na przykład. Więc no w każdym razie Trump w zeszłym tygodniu zażartował, że marynarka wojenna USA przejmie Kubę w drodze powrotnej z Iranu. No, zobaczymy. W każdym razie Rubio powiedział, mamy wiele do omówienia z Watykanem. Również dodał, że wolność religijna w Afryce to kolejny właśnie temat wspólnego zainteresowania. Trzeba przypomnieć, że papież Leon właśnie zakończył długą podróż właśnie po krajach afrykańskich. Analitycy twierdzą, że największym priorytetem Rubia będzie rozładowanie napięć, które wybuchły między Białym Domem a Stolicą Apostolską. Przypomnienie oczywiście, że tutaj no, sondaże są nieubłagane. Trump i generalnie republikanie utracili w tej chwili głosy prawie 20% katolików. To znaczy w porównaniu, zresztą dzięki katolikom zostali wybrani Trump został wybrany wbrew pozorom nie dzięki ewangelikanom. Bo to było tak, że zwykle, jeżeli byście państwo popatrzyli się na poparcie przez katolików w Stanach, to tak mniej więcej rozkładało się zawsze 50 na 50. Tu tam 53, 47, prawda? Pomiędzy dwie partie, czyli republikanie i demokraci. Natomiast teraz było tak, że no, widząc chichotę Jaris, a nie widząc, nie mając w okolicach żadnego dobrego egzorcysty, katolicy doszli do wniosku, że jednak zagłosują na Trumpa. I ponad 60% katolików zagłosowało na Trumpa i popierało Trumpa. Nawet 66% zdaje się były takie wskaźniki. Uwaga, to spadło o ponad 20 punktów procentowych. W tej chwili około 40% tylko popiera. Więc to jest bardzo duży spadek jak na Stany Zjednoczone i to jest spadek Gdyby dzisiaj się odbywały wybory, to prawdopodobnie terminalne. Gdyby powtórzyć teraz wybory, wziąć jakiegokolwiek tam demokraty, który nie przypomina Chichoty Yaris, a z drugiej strony Trumpa, to tam by to przegrał właśnie w tym gronie. Więc z tego punktu widzenia to jest duży problem dla republikanów. Trzeba pamiętać, że republikanie to są konserwatywstami. Osoby religijne też są ipso facto konserwatywne. W związku z tym trudno jest, traci się własny elektorat, własną bazę. Tak jak osoby właśnie liberalne i postępowe zostały całkowicie zlekceważone przez Bidena, a potem przez Yaris, właśnie takie, które są przywiązane do różnych wartości, w tym praw człowieka, na przykład do niebycia codziennie bombardowanym, to zostało po prostu zlekceważone przez demokratów. Przegrali wybory, tak? Tak samo teraz mamy oderwanie od tego elektoratu właśnie katolickiego przez ten konflikt. Co więcej, wtedy, kiedy Trump zagroził w zeszłym miesiącu wytępieniem Iranu, czy zagładą Iranu, Leon XIII wytypował nietypowy apel do obywateli USA, aby kontaktowali się ze swoimi kongresmenami i zażądali zakończenia kampanii bombardowań. Wtedy Trump nazwał papieża Leona słabym w walce z przestępczością, okropnym dla polityki zagranicznej. Potem jeszcze prezydent powiedział, że nie przepada za katolickim przywódcą. Vance powiedział, żeby wypowiadał się ostrożnie na temat Ewangelii, jak kiedy przechodzi do Ewangelii autentycznie. Więc to się chyba już zupełnie nie spodobało. Trump wznowił w tym tygodniu ataki na właśnie papieża Leona. Powiedział, naraża wielu katolików, uważa, że posiadanie przez Iran broni jądrowej jest w porządku. No, oczywiście to jest bzdura, bo nic takiego nie powiedział. Rubio we wtorek zasugerował też, że papież i inni krytycy uważają, że posiadanie przez Iran broni jądrowej byłoby akceptowalne. Rubio mówi, prezydent i ja nie rozumiemy, dlaczego ktokolwiek miałby uważać, że posiadanie przez Iran broni jądrowej to dobry pomysł. Czyli to jest wkładanie papieżowi w usta czegoś, czego nie powiedział. I zdaje się, pokutą powinno być dla Rubio stanie jak w Canossie, prawda, w tym boso na śniegu. Śnieg trzeba byłoby skombinować, za ciepło się robi. Natomiast papież odrzucił twierdzenia Trumpa, mówiąc we wtorek reporterom przed Castel Gandolfo, że Kościół katolicki od lat sprzeciwia się wszelkiej broni jądrowej, więc niech nie będzie w tej kwestii żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, to niech to robi. Więc, wiecie Państwo, to już jest otwartym tekstem. No i jak powiedziałem, proszę Państwa, trzeba pamiętać, papież ma, jego ostoją jest Chicago, prawda, wiecie Państwo. Państwo pamiętacie Ojca Chrzestnego III. Ja sobie próbuję wyobrazić, jak w tej sali, prawda, przyjęć papież mówi do Rubia, ale wszystkie statki muszą płynąć w tym samym kierunku, tak? No w każdym razie prawdopodobnie to specjaliści twierdzą, że Rubio będzie był bardziej instytucjonalny i bardziej dyplomatyczny w tych kwestiach niż inne osoby z administracji Trumpa i że dzięki temu te rozmowy będą bardziej szczere z papieżem. Tutaj prawdopodobnie będzie dużo o Kubie, to znaczy, że sytuacja na Kubie jest bardzo zła, Kuba jest w bardzo opłakanym stanie. Dodajmy, proszę Państwa, żeby tu nie było wątpliwości, tylko i wyłącznie ze względu na amerykańskie sankcje, które, przypomnijmy, z różną siłą blokują całkowicie lub mniej całkowicie Kubę praktycznie od 60 lat, ponad. Więc Rubio powiedział we wtorek, że administracja Trumpa jest zainteresowana udzieleniem Kubie pomocy, która miałaby być dystrybuowana za pośrednictwem Kościoła i o tym właśnie zamierza porozmawiać w Watykanie. Tutaj też ojciec Spadaro, podsekretarz watykańskiej dykasterii do spraw kultury i edukacji, powiedział, Waszyngton nie przybył do Rzymu, by nawracać papieża. Uznano implicite, ale wyraźnie, że jego głos ma znaczenie w świecie, którego nie można po prostu zignorować. To prawda. No i przypomina się oczywiście, że kiedyś Waszyngton i Stolica Apostolska ściśle współpracowały w czasach Jana Pawła II w walce z komunizmem, prawda? No ale komunizm się przewrócił i się skończyło. Trump tutaj, wskazują też, tutaj właśnie jeden z przedstawicieli, nieważne jakiego think tanku, bo to są, jest tam dzisiaj bardzo dużo różnych specjalistów, powiada, ale to mi się podobał bardzo jego tekst. On powiedział, administracja Trumpa nie była gotowa na amerykańskiego papieża, ponieważ nie zrozumiała tego konsekwencji, że papież to przede wszystkim papież, niezależnie od tego, skąd pochodzi, no i będzie głosił to, co to, co mu nakazuje sumienie i wiara, a nie to, co nakazuje mu Biały Dom, tak? I to jest po prostu szokiem dla trumpistów. No ale tak jest. No i proszę Państwa, mamy kolejny temat. Otóż rozmowy między prawodawcami Unii Europejskiej a rządami na temat wdrożenia umowy handlowej z USA zakończyły się w środę bez przełomu, co spowoduje i na pewno spowoduje furię Trumpa. Jeszcze nie mamy, przynajmniej jak nagrywam to rano, to nie mamy jeszcze informacji o tym jaką, ale na pewno dużą. Trump zagroził nałożeniem na europejskich producentów samochodów 25% ceł, jeśli Unia Europejska nie wdroży tego porozumienia handlowego. Komisarz Unii do spraw handlu Szewczowicz, jakiś pewnie daleki kuzyn, wezwał negocjatorów do osiągnięcia porozumienia, które pomogłoby ustabilizować stosunki handlowe z Waszyngtonem. Powiedziała jedna europosłanek reprezentująca centrową grupę w Parlamencie Europejskim. Dziś wieczorem odbyły się dobre i konstruktywne negocjacje z Radą i Komisją. Ważne jest, abyśmy zawarli porozumienie odporne na Trumpa, zanim podpiszemy ostateczną umowę. No więc ten niejednoznaczny wynik ponownie przechyla szale zwycięstwa na stronę Trumpa. A potem jeszcze jak ambasador przy Unii Europejskiej powiedział, że Waszyngton nałoży 25% cło na samochody stosunkowo wkrótce, jeżeli negocjatorzy nie osiągną porozumienia. Powiedział też, macie czas, żeby to naprawić, czas nadszedł teraz, to powiedział dla Bloomberga. Jeśli to zrobicie, prawdopodobnie ponownie się nad tym zastanowi, czyli znowu straszy. W ramach porozumienia zawartego w lipcu ubiegłego roku w ośrodku Trumpa w Turnberry Unia zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe, a Waszyngton ograniczył cła na większość towarów unijnych do 15%. Natomiast Unia nie zrealizowała tego celu, uchwalając odpowiednie przepisy, co doprowadziło Trumpa do furii i zwiększyło presję na członków Unii Europejskiej, żeby została zawarta. No to jest teraz tak, że tutaj także ta główna urzędniczka Izby i przepraszam, Komisji do Spraw Handlu, główna urzędniczka wcześniej właśnie powiedziała, znaczy ona jest pracownikiem komisji, natomiast przedstawiła to w Parlamencie Europejskim, że powiedziała, że oczekuje spotkania, które przyniesie przełom i pokaże, że Unia Europejska dotrzymuje swoich zobowiązań. No generalnie Komisja i większość państw członkowskich Unii Europejskiej nie chcą doprowadzić do porozumienia w sprawie Turnberry. Natomiast unijni prawodawcy obstają przy swoim stanowisku, obawiając się właśnie po pierwsze groźb Trumpa dotyczących aneksji Grenlandii oraz właśnie tych ceł. W każdym razie dokonali też ponownej oceny, czy umowa jest nadal korzystna po tym, jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił te pierwotne cła Trumpa w lutym. Parlamentarzyści zaapelowali o wprowadzenie dodatkowych warunków, które opóźniłyby zawarcie umowy do czasu, aż Trump obniży cła na stal. I oczywiście umowa by była automatycznie zawieszana, jeżeli by zagroził znowu integralności terytorialnej Unii Europejskiej. Właśnie. Natomiast nie uzgadniono żadnego właśnie z najbardziej kontrowersyjnych punktów dyskusji. Natomiast no to jest tak, że obie strony teraz muszą konsultować się z grupami politycznymi, państwami członkowskimi, żeby dowiedzieć się, na co one się mogą zgodzić i dlatego się też nie porozumiano. W każdym razie kolejne spotkanie w sprawie umowy handlowej będzie 19 maja, data ta natomiast nie została jeszcze potwierdzona. Natomiast no, strony zadeklarowały, że chciałyby osiągnąć jakiś ostateczny kompromis do lipca, czyli do daty wygaśnięcia tymczasowych ceł nałożonych przez Trumpa. Natomiast no, ten ambasador USA, który się nazywa Puzder notabene, oj to ciekawe nazwisko, tak zupełnie jak róża. W każdym razie stwierdził, że cała umowa handlowa jest teraz zagrożona. Powiedział, jeśli umowa nie będzie umową, to myślę, Stany Zjednoczone wycofają się z niej. Tak to powiedział. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest, no, Al-Kaida atakuje w Mali. Otóż doszło do szturmu więzienia w Mali oraz do zablokowania dostaw żywności do Bamako. Tutaj JNIM, czyli po prostu Al-Kaida, zaatakowała coś, co się nazywa afrykańskim Alcatraz, w którym przetrzymywani są więźniowie o tak zwanej wysokiej wartości. W ramach nowej fali ataków grupa szturmowała właśnie główne więzienie, w którym przebywają również jej bojownicy, no i oczywiście różne inne ciekawe osoby. Również zaatakowała i podpaliła ciężarówki z dostawami żywności jadące do stolicy, czyli do Bamako. Oczywiście chodzi o centralne więzienie, które się nazywa Kenieroba. Niedaleko właśnie, niedawno wybudowano taki wielki kompleks, który jest położony około 60 km na południowy zachód od Bamako. To też pokazuje, że nie od północy, tylko już dookoła generalnie Bamako, znaczy Bamako jest okrążone w tej chwili praktycznie przez Al-Kaidę. W tym ośrodku przebywa 2,5 tysiąca więźniów, w tym co najmniej 72 osoby uznawane za tak zwanych więźniów wysokiej wartości. Podobno siły zbrojne malijskie odpierają atak, ale zdaje się ten atak już, nie wiem czy się zakończył, czy trwa niestety. Takiej informacji nie mam, znaczy w momencie kiedy to przygotowywałem jeszcze trwał. Tutaj wśród więźniów znajdują się również tuareccy separatyści z frontu wyzwolenia Załadu oraz oczywiście bojownicy JNIM. Przypomina się, że bojownicy zaatakowali kilka baz wojskowych w wielu miastach, na obszarach również zamieszkałych przez wysokich rangą urzędników państwowych, no między innymi to już wiemy, przejęli, prawda, nad Kidalem i nad północą, zajęli, prawda, Kati, tam gdzie zginął minister obrony, uciekł stamtąd Asimi Goita, który teraz objął stanowisko ministra obrony dodatkowo, czyli ten szef hunty, więc od tego czasu, jak powiedziano właśnie, to jest ciekawostka, że również nastąpiła cała fala aresztowań w Mali wśród byłych i obecnych oficerów wojska oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, prawników, członków opozycji politycznej i wszystkich oskarżono o zmowę z bojownikami Al-Kaidy. Więc również, uwaga, w tej grupie również aresztowano rzeczywiście zwolenników i członków Al-Kaidy. No więc tutaj jest tak, że według członków rodzin i źródeł w służbach bezpieczeństwa tutaj są ludzie właśnie, też ciekawostka, że doszło na przykład do porwania przez zamaskowanych mężczyzn pod zarzutem spiskowania z działaczami opozycji w stolicy Senegalu, Dakarze, na przykład takiego znanego prawnika. Tutaj jest on przesłuchiwany od tamtej pory pod zarzutem prób destabilizacji. Jest również jeszcze dwie osoby, takie bardzo znane, Diawara i Dzire, podejrzewanie powiązania z wpływowym imamem Mahmudem Diko i Umarem Mariko. To są dwaj opozycjoniści na wygnaniu. Kolejni cywile, właśnie bliscy tego Mariko, również zostali aresztowani po tych atakach. Prokuratura wojskowa poinformowała 7 dni temu już w sumie, że posiada mocne dowody na współudział niektórych żołnierzy, oskarżając ich o pomoc w planowaniu, koordynacji i przeprowadzaniu ataków. No więc tutaj Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka poinformowało o doniesieniach o pozasądowych zabójstwach, porwaniach rzekomo dokonywanych przez członków Sił Bezpieczeństwa. Więc to jest ciekawostka. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o blokadę, no to Al-Kaida zablokowała ruch w obie strony, jeśli chodzi o z Bamako i do Bamako. Ewidentnie zatrzymywane są ciężarówki wiozące żywność do mieszkańców. To jest zresztą nie tylko jedno miejsce, bo w wielu innych miejscach też, gdzie bojownicy Al-Kaidy odcięli dostawy, na przykład w takiej wsi w regionie Mopti zaapelował burmistrz po prostu tam publicznie w mediach, żeby rząd podjął działania, ponieważ tam niedobory żywności mają już charakter katastrofalny. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Otóż uzbeccy bojownicy zostali aresztowani w Syrii. Siły syryjskie aresztowały uzbeckich bojowników podczas akcji bezpieczeństwa na północnym zachodzie kraju. Potem jak spór dotyczący jednego z tych żołnierzy, tak można powiedzieć, jak Al-Kaida mogą być żołnierze, to ci też mogą być żołnierze. W każdym razie podczas akcji bezpieczeństwa właśnie spór z udziałem jednego z nich przerodził się w protesty przed rządowym obiektem bezpieczeństwa. Napięcia rozpoczęły się po tym, jak władze próbowały zatrzymać uzbeckiego bojownika oskarżonego o otwarcie ognia w Idlib, co doprowadziło do demonstracji uzbrojonych bojowników uzbeckich domagających się jego uwolnienia. Syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tej chwili tego jeszcze nie skomentowało, natomiast no to pokazuje, z jakimi problemami się spotyka rząd, który jakby nie było, u siebie w Syrii ma całą gamę Al-Kaidy. No, Al-Kaida, trzeba pamiętać, jest to dżihadi z Al-Kaidy, są czyli koledzy Giulianiego. Giuliani jest akurat stamtąd, czyli z Syrii, natomiast większość jego kolegów jest spoza. I to są ludzie z bardzo wielu różnych krajów, którzy walczyli zresztą i mieli bezpieczne schronienie właśnie na północy, czyli w Idlib, tam, gdzie, którym rządził de facto praktycznie Siara. No więc siły bezpieczeństwa przeprowadziły aresztowania w kilku rejonach wiejskich Idlibu, w tym w miastach Kafridża i Al-Fuła, atakując uzbeckich bojowników biorących udział w proteście. Co więcej, konwoje wojskowe i wzmocnione posterunki właśnie zostały wokół tych miast rozmieszczone teraz, gdzie było słychać sporadyczne odgłosy strzelaniny. Źródła w syryjskich siłach bezpieczeństwa powiedziały, że w Syrii przebywało około 1500 uzbeckich bojowników, niektórzy z nich zresztą z rodzinami. Jest to zresztą druga konfrontacja między wojskami syryjskimi, czyli dawnym Hayat Tahrir al-Sham, a obecnie wojskami rządowymi, a ich kolegami. Poprzednio doszło do ataków i napięć wokół obozu prowadzonego przez francuskiego dżihadi Omara Diabiego, który znany jest jako Omar Omsen, w pobliżu granicy z Turcją w październiku ubiegłego roku. No, generalnie to jest tak, że rząd Syrii w tej chwili dąży do sformalizowania statusu zagranicznych bojowników i włącza ich do struktur nowej armii syryjskiej. Na przykład Jordańczyk dowodzi Gwardią Republikańską, Australijczyk kieruje nowo utworzonym Funduszem Państwowym. Ta Gwardia Republikańska odpowiada za ochronę prezydenta. To jest tak, że to się dzieje, ciekawostka jeszcze, jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, to się dzieje za zgodą Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na syryjski plan włączenia około 3,5 tysiąca zagranicznych bojowników Al-Kaidy. Głównie, uwaga, Ujgurów. Mamy potwierdzenie w związku z tym o Ujgurach, prawda, Tip Etim, że oni pozostali w takiej mniej więcej liczbie w Syrii, do nowo utworzonej dywizji wojskowej. Argumentacja była prosta, objęcie ich kontrolą państwa jest lepsze niż pozostawienie ich poza oficjalnymi strukturami. Czyli słynne powiedzenie amerykańskie o fontannie i o fizjologii, prawda, lepiej żeby tutaj i na zewnątrz niż stamtąd i do środka. Więc krótko mówiąc, no też wskazuje się właśnie, że Siara przystąpił oficjalnie do koalicji przeciwko państwu islamskiemu w listopadzie i stara się prowadzić bardzo dobre stosunki z Stanami Zjednoczonymi. Także te działania są uzgodnione, co nie znaczy, że nie będzie miał problemu, bo trzeba pamiętać, że tutaj ludzie przyjechali na porządny dżihad, a nie dogadywać się z Amerykanami czy z państwem położonym tam, gdzie chce, więc to do takich incydentów jeszcze w Syrii będzie dochodziło. No, na razie Siara je wygrywa. Proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, jeszcze mamy reklamę. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. I mamy, proszę Państwa, drugi temat, otóż, znaczy drugą reklamę. Otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, polizingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Państwa, ja już się z Państwem żegnam. Dzisiaj nie będzie odcinka Edu. Ja zacznę te odcinki Edu po pierwsze opracowywać te od pierwszego, a po drugie będę prawdopodobnie dogrywał je jako już osobne pozycje, które się będą pojawiały nam normalnie na kanale, tylko jako osobne filmiki. No, to jest na Państwa życzenie, więc jak Państwo chcecie, żeby one wróciły, to też do mnie piszcie. Przypominam też, uwaga, bo to takie ogłoszenia parafialne miałem robić na końcu, żebyście Państwo wiedzieli, że przygotowywany jest nowy format. Ten nowy format będzie nam się pojawiał w soboty. Będzie to takie szydercze podsumowanie tygodnia. Pojawi się nie w tą sobotę, tylko planujemy w kolejną sobotę. O, tak wygląda wstępnie czy reklamówka jego. Nazywa się Spotkania pod Baobabem, nie bez przyczyny. Będzie to prawdopodobnie coś, co się Państwu spodoba, tym bardziej, że będziemy się też, uwaga, już to na live zapowiedziałem, uczyć jakiegoś języka egzotycznego. Nie zgadniecie Państwo, jakiego od razu mówię. Wszystkie te próby na razie są niepowodzeniem. W każdym będziemy się uczyli w każdym odcinku jakiegoś jednego, dwóch słówek. Zawsze będzie to też urozmaici i będzie ciekawiej. Także będą rozmowy pod baobabem, będą w soboty, ale to dopiero od nie tej soboty, tylko kolejnej soboty. No i przypominam o wspieranie na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, o jak najwięcej interakcji, oglądanie co najmniej 36 minut w czasie tej pierwszej godziny. Można włączyć bez dźwięku, prawda, niech sobie leci, potem sobie Państwo obejrzycie drugi raz, jak już będziecie mieli czas. Natomiast to jest ważne, bo wtedy YouTube determinuje, czy podoba mu się dany odcinek, czy też nie. O tych cudach, że się nie pojawia na stronie głównej i tak dalej, no to algorytm, prawda, albo no to trzeba coś tam. No, te tłumaczenia są takie, że w zasadzie nie ma co Państwu powtarzać, żadne z nich nie brzmi wiarygodnie w każdym razie, a ludzie, którzy pozmieniali sobie wszystkie ustawienia, mówią, że dalej to nie działa. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia jutro.